Regionalny punkt widzenia. Myślę, więc jestem. Człowiek we współczesnym świecie. Jego wybory, dylematy, decyzje. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. I witam moich kochanych gości. A dziś są nimi pani dr Joanna Rajang, psycholog, psychoterapeuta, personal system.
Witam serdecznie.
I uczelnia regionu. Tak. Dzień dobry. Dr Elżbieta Okońska, pedagog. I jeszcze do tego Fundacja Laboratorium Bezpieczeństwa. Witam serdecznie.
Tak, dzień dobry Państwu.
I UKW. I dr Wojciech Trępała, socjolog UKW.
Witam
dzień dobry. Serdecznie. I w Toruniu filozof i etyk dr Piotr Tomeracki, UMK. Witamy serdecznie.
Kłaniam się Toruńsko. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Toruńsko-Bydgosko dzisiaj będziemy dyskutować. Bardzo miło. A temat tej dyskusji jest taki oto. Pracoholizm. I to jest temat, którego wszyscy się boimy, bo wszyscy wypieramy, że on nas kompletnie nie dotyczy. A śmiem twierdzić, przepraszam, niech Państwo mi zaprzeczą, że jak tu siedzimy, to każdy blisko tego tematu się znajduje. Jedni bliżej, drudzy dalej. Ale już na ten temat personalnie więcej nie będę robić wycieczek. Może najpierw rozpocznijmy od tego, kim jest pracoholik, bo bardzo często się mówi, że przecież człowiek, który kocha pracować i to jest jego pasja i on się w tym znajduje, on nie potrzebuje więcej niż 3 czy 4 dni urlopu w roku, bo po prostu to mu wystarczy, on się resetuje, a reszta to jest praca, bo on to kocha i on chce to robić. W którym momencie jesteśmy w błędzie, drodzy Państwo?
No, myślę, że jakby odpowiedzieć od razu na dwa pytania, czyli odnośnie nas i pracoholizmu, to trzeba by powiedzieć, że rzeczywiście jest to rodzaj fascynacji pracą, tak? Natomiast
no i to pięknie brzmi.
Pięknie brzmi, natomiast no zdecydowanie, jak mówimy o pracoholizmie, to mówimy o rodzaju uzależnienia od tej pracy, tak? Czyli to już jest oczywiście kwestia, na ile jesteśmy świadomi tego, co się z nami dzieje. Natomiast jest to takie poczucie potrzeby wewnętrznej do tego, żeby pracować i straty, poczucia głębokiej straty wynikającej z tego, że nie pracujemy. Tak? I te wszystkie mechanizmy uzależnienia, które mamy w każdym innym uzależnieniu i przy okazji pracoholizmu możemy przecież zauważyć. Więc oczywiście na ile my jesteśmy świadomi tego, czy dotyczy to nas, czy nie, to jest inna kwestia. Na pewno praca jest swoistym regulatorem naszych odczuć. No i bierzemy sobie z tej pracy coś, co daje nam poczucie satysfakcji. Jak jesteśmy w pojęciu satysfakcji, to przecież wszyscy dobrze wiemy, że poczucie satysfakcji jest czymś, co jest ważne w każdej pracy i stąd ta bliskość.
Cieniutka granica.
Tak, cieniutka granica między przyjemnością i dostawaniem z pracy tego, co każdy w pracy chce, a już uzależnieniem.
Ja bym do tego dodała jeszcze właśnie to, o czym tutaj pani doktor powiedziała, całkowity brak kontroli ilości czasu, który poświęcamy na pracę. I rzeczywiście ten problem dotyczy ogromnej rzeszy Polaków, bo tutaj wkraczając na podwórko socjologiczne kolegi, znalazłam takie badania CBOS-u z 2015 roku, według których rzeczywisty problem uzależnienia od pracy dotyczy ponad 19% Polaków. Natomiast niewielkie prawdopodobieństwo występowania problemów z uzależnieniem od pracy dotyczy 36%, więc jak dodamy, to już nam się robi pokaźna grupa.
Prawie 20 to już pracoholicy,
tak, zazwyczaj,
a 36 zazwyczaj mają na dobrej drodze są po
tak,
prostu.
Zazwyczaj, jak pokazują badania, najbardziej narażeni na ten pracoholizm są Polacy w średnim wieku, między 40 a 45 lat. Natomiast ja jeszcze bym na jedną rzecz chciała zwrócić uwagę, bo to jest pojęcie takie bardzo, bardzo szerokie. Nam się zazwyczaj kojarzy z takim, nie wiem, pracownikiem korporacji, który pracuje rzeczywiście po te 12-16 godzin i jest to taki elegancki pan z teczką, siedzi cały czas przy laptopie i ma komórkę w ręku, a tymczasem to zjawisko dotyka w zasadzie każdego, bo my nie myślimy o pracy jako pracy zawodowej, tylko pracy jako wykonywanie różnych zadań. Stąd no pani, która zajmuje się domem, taka nasza gospodyni domowa, też jest narażona na pracoholizm, jeżeli sobie te zadania gdzieś tam wyszukuje i cały czas jakby angażuje się, traci kontrolę nad tym i nie potrafi zdobyć się, nie potrafi znaleźć czasu na odpoczynek, cały czas szukając tego zajęcia, że gdzieś tam już ten dom jest wysprzątany, ale jeszcze coś mi tu nie pasuje, jeszcze muszę podjąć tę pracę, jeszcze cały czas...
Jeszcze balkon.
Cały czas to jest właśnie to, o czym pani doktor powiedziała, to jest jak każdy holizm, to jest nie wystarczy nam trochę, szukamy coraz więcej, coraz to nowych zadań, żeby zaspokoić tę swoją potrzebę.
Panowie, jak tam z panami i pracą i pracoholizmem?
Ja może powiem w ten sposób, że zgodzę się tutaj z przedmówczyniami, że na pewno ta potrzeba samorealizacji i jest jakąś taką jedną z podstawowych potrzeb właśnie społecznych, szczególnie obecnie w takiej, powiedzmy, środowisku wolnorynkowym. Natomiast też chyba pojęcie pracoholizmu, myślę, jest właśnie bardzo złożone w tym sensie, że ono nie musi wcale oznaczać przymusu pracy, w sensie, czy niekontrolowania czasu wykonywania pracy, ale samo myślenie o pracy w czasie wolnym na przykład, tak? I martwienie się tym, że powinienem coś robić, ale tego na przykład nie robię, tylko spędzam teraz czas z rodziną, prawda?
Jest też a formą... inni tam pracują.
Tak, a inni pracują. Czy to kiedyś tutaj taka anegdota, jedna bliska mi osoba powiedziała takie zdanie, wiesz, ja lubię święta Wielkiej Nocy, niedzielę wielkanocną. Ja mówię, czemu najbardziej lubisz akurat to święto? Bo wiem, że w ten dzień praktycznie nikt nie pracuje, tak?
Jest to niedziela, tak, do tego tak. Zawsze.
I w jakimś sensie odczuwał ulgę, że jakby konkurencja, jakby inne osoby w tym momencie też nie realizują swoich zadań. Natomiast zjawisko jakby no nie jest jednorodne, bo tutaj już nawet padały takie sygnały, że z jednej strony pracoholizm może mieć tą pozytywną twarz, to znaczy wtedy, kiedy praca jest pasją, kiedy my rzeczywiście czerpiemy radość. To nawet są pewne wyniki badań, które wskazują, gdzie porównywano pracoholików i niepracoholików i jeśli chodzi o indywidualny stan zdrowia, to na przykład nie zauważono różnic, jakoby pracoholicy byli w gorszym stanie zdrowia, niż nie, bo dobrostan ten emocjonalny, psychologiczny jednak wpływał na to, że z tym zdrowiem wszystko było okej. Natomiast inna jest sprawa, jeżeli, znaczy przede wszystkim w kontekście skutków społecznych, a nie może takich psychologicznych, psychologiczno-zdrowotnych, no bo jednak z całą pewnością pracoholizm może być źródłem no, takich zjawisk, jak chociażby rozpad rodziny, przepraszam.
Pracoholik jakiś już się odzywa. Przyszedł mail.
No to pani psycholog, tutaj pani Josia mi tutaj wysyła różne prawne zdjęcia.
Co się dzieje, proszę państwa.
Natomiast jeżeli chodzi też o te negatywne aspekty, to no one mogą być podyktowane z kolei tymi, powiedzmy sobie, czynnikami społecznymi, czyli konieczność spłaty kredytu na przykład, lęk o pracę, tak?
W drugiej części rozmawiam o tych przyczynach i o tej rywalizacji. Tak, to jest właśnie to, że my siedzimy, a ktoś pracuje i teraz nie wiadomo, co tam się dzieje, czy już lepiej nie wypadł niż my. To jest stres potworny, po prostu, taki strach. Ale jeszcze poprosimy o głos filozofa i etyka, bo to bardzo ważna sprawa i czekamy na ten głos. Tu sobie porozmawialiśmy o tym, jak to wygląda. Czy coś takiego jak pracoholizm to... nie wiem, to jest wymysł dzisiejszych czasów, czy nie wiem, w starożytności na przykład jakiś filozof też był pracoholikiem?
No, w przypadku filozofów to jest temat szczególnie brzemienny treścią, dlatego że filozofia jest bodaj takim permanentnym stanem neurotycznego pracoholizmu, dlatego że filozof praktycznie wszędzie jest w pracy, a główne narzędzie pracy zawsze ma przy sobie, jest nim umysł i nieustannie myśli. Więc to, ten zawód akurat i ta profesja jest wyjątkowo zagrożona pracoholizmem i to takim...
To już wiemy, kto jest największym pracoholikiem w naszej grupie.
Odetchnęłam.
To z głowy. To nie my.
Natomiast... Jeszcze wyślę jednego.
Dla porządku warto przypomnieć, że sam termin pracoholizm po raz pierwszy został użyty przez psychologa Wayne'a Oatesa już w 1968 roku i to w dość prozaiczny sposób, mianowicie przez analogię do alkoholizmu. Przy czym, co ważne, Wayne Oates zauważył, że akurat pracoholizm jest jedynym społecznie akceptowanym uzależnieniem, wbrew pozorom, mimo że jest uzależnieniem, a zachowania pracoholików są dość powszechnie cenione i szanowane jako zachowania, które są wręcz etycznie pożądane z uwagi na intensywne i permanentne zaangażowanie w pracę.
Każdy szef by chciał takiego pracownika, prawda?
Tak jest. Objaw wyjątkowo dobrej organizacji, czy samoorganizacji, organizacji pracy i tak dalej, i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, że także ramy kulturowe, do których jesteśmy socjalizowani już od najmłodszych lat, wyrażone choćby rozmaitymi porzekadłami czy sentencjami, ukierunkowują naszą uwagę na pracę, a zwłaszcza na szczególną wartość pracy.
No ciekawe, co pan doktor wymieni, bo ja też mam taką...
No na przykład, bez pracy nie ma kołaczy, co nawiązuje do biblijnej sentencji, kto nie chce pracować, niech też nie je, a zatem kto nie pracuje, jest próżniakiem i taki osobnik, który nie ma atencji do pracy, jest w istocie rzeczy pasożytem społecznym. A więc w tym kontekście wartość pracy w istocie rzeczy odwzorowuje czy odzwierciedla wartość człowieka. Lub inaczej mówiąc, wartość człowieka odbija się niczym w zwierciadle w wartości pracy.
To ja teraz przerwę na chwilę i powiem takie przysłowie wymyślone raczej współcześnie. Pracuj, a garb ci sam wyrośnie. I co pan filozof na to powie?
No ja na to powiem tyle, że tego rodzaju etos pracy, zaledwie tu w konturach zarysowany, objawiał się współcześnie w zjawisku, które nazywamy fetyszyzacją pracy. Praca stała się fetyszem kulturowym.
To już
To już brzmi rzeczywiście nie najciekawiej, a na to jeszcze nakładają się inne tendencje czy procesy społeczno-kulturowe, a zwłaszcza ekonomiczne, takie jak komercjalizacja, jak finansjalizacja, jak powszechne nastawienie na konkurencyjność, na rywalizację ukierunkowaną na sławetny, a raczej osławiony rat race, wyścig szczurów. Rankingomania, czyli powszechne i coraz bardziej uciążliwe porównywanie wszystkich z wszystkimi, wszystkiego do wszystkiego, po to, żeby wywindować własną pozycję, podnosząc ją na coraz wyższy poziom. Konsumpcjonizm. Praca okazuje się w tym kontekście zupełnie nieodzownym narzędziem do tego, żeby móc
kupić coś droższego.
Tak, żeby móc w ogóle odnajdywać się we współczesnej rzeczywistości, zajmując możliwie wysoko eksponowaną pozycję społeczną. Dzisiaj o statusie społecznym, a nawet kapitale kulturowym człowieka tak naprawdę decyduje nie tyle, nie decydują jego walory moralne czy kompetencje, ile w szczególności status materialny, jaki zajmuje w społeczeństwie. Tak? To się wiąże z innym zjawiskiem, które można określić mianem merkantylizacji stosunków społecznych, czyli przeliczaniem wszystkiego na money, prawda? Jak coś nie zabrzmi pieniądzem, to nie brzmi dumnie i te rejony należy opuścić jako mało ciekawe. Czyli bardzo przejście od przestrzeni etosu bezinteresowności w przestrzeń etosu interesowności, czyli działań, w których nie tyle operujemy na wartościach, ile koncentrujemy się na interesach i na ich realizacji, pierwszeństwie interesów wobec wartości. No i wreszcie, co najmniej jeszcze warto w tym kontekście wspomnieć, tendencję czy ukierunkowanie na indywidualizm, powszechnie się panoszący i skorelowane z nim zjawisko atomizacji społecznej, czyli rozbicia tkanki społecznej. Na takiej zasadzie, że każdy jest kowalem swojego losu.
No tak, bo jak rywalizujemy i jest wyścig szczurów, no to nie ma kolegów po prostu, tylko każdy winduje ranking, jak pan doktor przed chwilą powiedział, i chce być na samym szczycie, czyli na tych najwyższych pudłach, tak?
Tak jest.
Dobrze, to teraz nie pracujmy przez chwilę. Relaks. Proszę Państwa, musimy przestrzegać tutaj relaksu, czasu. Bo
BHP.
BHP, tak. I potem wracamy i porozmawiamy sobie o tym wyścigu szczurów, o tej rywalizacji, o tym strachu, że my nie pracujemy, a pracuje ktoś. A jak pójdziemy na urlop, to nam biurko wyniosą i już możemy tam nie wrócić, bo w tym czasie na przykład przyjdzie ktoś młody i mu się świetnie powiedzie. I jak przyjdziemy, to powiedzą, proszę pani, już nie ma do czego wracać. Dobrze, ale na razie się relaksujmy.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Pół do dziesiątej, a w regionalnym punkcie widzenia dziś rozmawiamy o pracoholizmie w bardzo miłym towarzystwie. Panie doktor Joanna Rajanki, Elżbieta Okońska.
Witamy.
I panowie doktorzy Wojciech Trępała i Piotr Domeracki.
Ponownie, dzień dobry.
Ponownie. I kontynuujemy naszą rozmowę o pracoholizmie. Teraz powiemy o tych przyczynach, tak? Dlaczego jesteśmy niewolnikami tego wyścigu szczurów już bardzo osłowionego? Dlaczego denerwujemy się, jak wyjdziemy z pracy, że ktoś w tym momencie może zrobić coś lepiej od nas? Dlaczego nie mamy spokojnego urlopu, tylko ciągle kontaktujemy się z pracą, sprawdzamy maile, trzymamy rękę na pulsie? No, ktoś powie tak. Są takie zawody, że tak musi być, no bo na przykład ordynator oddziału X cały czas panuje nad swoim oddziałem, jedzie na urlop, ale tam ciągle dzwonią i pytają, a co zrobić, a nie wiem, taka operacja inna, no i on musi być w kontakcie. No i tak dalej, jeśli wyjdzie na to, że każdy musi być w kontakcie, bo jak nie jest, no to jak?
To już pani redaktor tutaj poruszyła ważną kwestię, w jaki sposób nowe technologie chociażby wpłynęły na naszą organizację czasu, prawda?
No to jest niewolnictwo, oczywiście,
bo
że tak.
Chociażby urządzenia mobilne służące do
które
komunikacji,
mamy tutaj ze sobą,
telefony, czy też internet, no, spowodowały, że jednak wracając do domu jesteśmy gdzieś, cały czas orbitujemy wokół tych problemów zawodowych.
Jesteśmy
dostępni. Natomiast no, tutaj pan doktor poruszył wiele tych ważnych aspektów związanych jakby z funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa. Ja bym tutaj jeszcze dodał, że proszę zauważyć, że w Polsce jednak przez długi czas no, żyliśmy w takim i żyjemy chyba nadal mimo wszystko, mimo te, że sytuacja na rynku pracy jest jakby z perspektywy pracownika przynajmniej statystycznie coraz lepsza, jednak lękiem związanym z utratą pracy, tak? Bezrobocie na przykład w moich badaniach wciąż stanowi jedno z największych zagrożeń wśród zarówno młodzieży licealnej, jak i młodych studentów. I to właśnie też jakby młodzież w Europie jest dotknięta tym bezrobociem w największym stopniu. I myślę, że stąd też później ten lęk przed utratą pracy generuje na pewno pewnego rodzaju presję, tak, dążenia. No z drugiej strony te wszystkie wartości właśnie związane z prestiżem, z karierą, które przynajmniej na poziomie deklaracji nie są tak istotne dla ludzi, ale jednak no, jak pan doktor tutaj zauważył, w społeczeństwie konsumpcyjnym naszym głównym zadaniem jest jednak konsumowanie, gromadzenie dóbr, a więc jakby tworzymy sobie i generujemy pewne marzenia na temat możliwości konsumowania tych dóbr i dążymy naszym postępowaniem, chociażby pracą zawodową, do tego, aby te dobra posiadać, tyle że nie mamy czasu później się nimi cieszyć. Na przykład cieszyć.
Tak ja jest. Tutaj dorzucę, przepraszam, wiek a propos tego strachu i tej rywalizacji. No, bo jak już mamy po 40, to zaczynamy się denerwować, że młode pokolenie nas wygryzie, nie zostawi nam nawet kawałka tego tortu i tak dalej. Z wiekiem robi się coraz gorzej, bo jak się straci pracę, to jest bardzo trudno ją potem uzyskać, prawda? To nie jest tak, że młody człowiek po studiach może sobie poczekać i wybierać i tu spróbować i tam spróbować, prawda?
Znaczy ja bym powiedziała o tym, że oczywiście ten lęk przed utratą pracy rzeczywiście w wielu badaniach występuje, jaki taki czynnik motywujący do tej pracy i czyniący ten stres. Natomiast to też warto powiedzieć, że mówimy o lęku, a nie o strachu, tak? Czyli jakby jest to na poziomie naszej głowy i naszego wyobrażenia. I teraz może bardziej powiem z takiej perspektywy coacha, a nie psychologa, że w rzeczywistości spotkanie się z tym, co najgorszego się wydarzy, kiedy się wydarzy, jest dla wielu ludzi bardzo uwalniające. Czyli zadałabym pytanie, a co się wydarzy, jak już tą pracę stracisz? I ludzie zaczynają generować oczywiście wszystkie złe rzeczy, które są z tym związane do poziomu śmierci własnej czy śmierci rodziny i nagle jak już dochodzą do tego momentu myślowego, to zaczynają się od niego odbijać i okazuje, że świat jest dużo szerszy niż nasze wyobrażenie, bo media nam podają i w ogóle wszędzie obecne jest taki właśnie konsumpcjonizm i jak należy żyć i właściwie nam mówią, w jaki sposób powinniśmy i co to jest sukces i dlaczego sukces i kariera i tak dalej. Nagle się okazuje, jak zaczynamy nad tym sami się pochylać, no tę świadomość niestety ciągle warto rozwijać u siebie, to się okazuje, że świat jest dużo szerszy niż to, co proponują nam media i że można się odnaleźć w takich zawodach i robiąc takie rzeczy, które nadal dają satysfakcję, a jednak są zupełnie...
Ale czy dają pieniądze?
No tylko pytanie, ile te pieniądze są wtedy potrzebne, tak? Bo jakby skoro ludzie decydują się przy tym wysokim stresie z pracy wynikającym, decydują się zrezygnować z, no tak mówią, wszystkiego i zacząć żyć gdzieś w dziczy, tak bym powiedziała, minimalizują po prostu swoje potrzeby, ale gdyby porównując poziom szczęścia, wcale nie jest niższy, bo nie to czyni nas szczęśliwymi, a jak już mówiliśmy o tej rywalizacji, zaczęliśmy mówić, to no to jednym jednym z czynników, który obniża poziom szczęścia człowieka, jest porównywanie się z innymi. Więc tych...
To jest tylko totalnie stresogenne.
No tak, tylko chodzi
bo
o to...
Bo znajdziemy na pewno jakiś fragment,
zawsze się okaże, że oczywiście, zawsze się okaże, że ktoś jest lepszy, więc to porównywanie jakby czyni nas, obniża nam poczucie szczęścia, więc gdyby wyeliminować takie okazje na to, albo generalnie samemu u siebie pożegnać coś takiego, to nasze szczęście będzie wyższe. Absolutnie nie ma korelacji między wynagrodzeniem a poczuciem szczęścia. Tak?
Ja bym do tego dodała, jeszcze sięgając do źródeł, bo tutaj mówiliśmy o wieku, ale cofając się do tego okresu najwcześniejszego rozwoju. Rodzina, szkoła. Bo mówiliśmy tutaj, pan doktor mówił o różnych przestrzeniach takich w skali makro, tych przyczynach pracoholizmu. Mhm. Natomiast no, często jest tak, że one tkwią właśnie w jednostce, o czym już mówiliśmy, o tej nadmiernej potrzebie osiągnięć. Skąd ona się bierze? Z braku akceptacji też po części w tym okresie dzieciństwa, jako dziecko, stawianiu wygórowanych wymagań, że musisz mieć najlepsze stopnie. I rzeczywiście pojawia się tutaj ta przestrzeń porównywania z innymi. To jest taka... Ja z racji zajmowania się trochę dialogiem też rodzinnym często uczulam rodziców na taką technikę egotyczną, właśnie to porównywanie z innymi. Skąd, jak to się objawia? No dziecko przychodzi ze szkoły, nawet sama się na tym łapie. Przychodzi moja córka ze szkoły i mówi, mamo, dostałam jakąś tam ocenę, czwórkę załóżmy. Ja mówię, no fajnie, no z czego? No i potem jakie następne pytanie pada? A co dostała Kasia? A co dostał Jasiu? Już na
albo
poziomie...
Wprost. Dlaczego nie piątka albo szóstka? Tak?
Jak na przykład tam tak. Jakaś twoja koleżanka, tak? Dlatego już to porównywanie z innymi, my często nie zauważamy, że jako rodzice wdrukowywujemy to naszym dzieciom i one już wzrastają w takim poczuciu ciągłego rankingowania. Jeżeli do tego dodamy brak poczucia wartości takiej, że rzeczywiście ktoś musi szukać na zewnątrz jakiegoś
potwierdzenia
siebie. Często jest tak, że ucieczka w pracoholizm od tych nawet najmłodszych lat następuje jako no właśnie, jest to ucieczka od jakichś problemów takich często domowych, nieradzenia sobie z emocjami. To, o czym myślę, pani doktor, też mogłaby tutaj potwierdzić, brak umiejętności takich interpersonalnych, pracy w zespole, o czym tutaj mówiliśmy sobie w czasie przerwy.
Odpoczywając.
Odpoczywając, tak, więc to taka ucieczka, a już przecież jak pan doktor, nasz drogi z Torunia mógłby potwierdzić, już Cyceron mówił, że praca uodparnia na ból, czyli jest taką formą też dla niektórych po prostu ucieczki, od izolowania się od tego świata, z którym nie dajemy sobie rady, bo nie zostaliśmy wyposażeni na etapie wychowania w rodzinie, w szkole, właśnie w te potrzebne umiejętności radzenia sobie.
Ja może taką małą prowokację dorzucę, że mówimy tutaj o umiejętnościach społecznych i mówimy też o tym, że jednym z głównych czynników czyniących satysfakcję w pracy to jest poczucie bycia docenianym. I teraz uwaga, najczęściej jak ludzie, znaczy bardzo często szkolimy menedżerów z umiejętności doceniania pracowników, jakby w ten sposób angażowania, ci sami menedżerowie nie uczestniczą w takich szkoleniach jako ojcowie, mężowie i tak dalej. Jakby, znaczy nie ośmieliłabym się robić takiej statystyki porównania, ile inwestujemy w swoje umiejętności wzmacniania ludzi w rodzinie u siebie, a ile inwestujemy w swój rozwój zawodowy w tym zakresie. I teraz patrząc chociażby na to, no to trudno się dziwić, że ludzie w pracy dostają więcej wzmocnień, tak to tam nazywamy, tego docenienia, tych pochwał, czyli w związku z tym czują się lepiej niż w domu. No to trudno trochę się dziwić, gdzie uciekają wtedy, nie?
No tak, wiadomo. Jeszcze doktor Trępało, ale jeszcze nasz filozof tak na słówko, bo zrobimy znowu sobie przerwę na odpoczynek i na końcu po jednym zdanku podsumowania. Proszę bardzo, króciusieńko.
To znaczy ja chciałem nawiązać jeszcze do tego, co tutaj pani doktor powiedziała, że właśnie też kiedyś trafiłem na tego typu badania, które pokazywały, że jakby siła motywacji jest o wiele wyższa w momencie, kiedy dostajemy pochwałę w pracy, czy jesteśmy doceniani, niż jakby trwałość tej motywacji finansowej, która tylko trwa przez pierwsze kilka dni od wypłaty. Także to jest też tutaj istotne, natomiast no niemniej jednak na pewno wynagrodzenie jednym z tych czynników motywujących nas do pracoholizmu jest.
To jak to jest z tym Cyceronem? panie doktorze.
Z Cycerona pełna zgoda, ale gorzej jest z codziennością. Tu nawiązując do pani doktor Elżbiety Okońskiej i wypowiedzi przenoszącej nas ze skali makro do mikro rozważań, to proszę zwrócić uwagę, że na przykład organizacja systemu edukacji już socjalizuje czy wdraża najmłodsze już dzieci do pracoholizmu. Mam tu na myśli nie tylko, choć może szczególnie akurat w tym momencie, notoryczne, uporczywe, niespożyte i nieprzejednane zadawanie tonów prac domowych, tak się zresztą to przecież nazywa, praca domowa, dzieciom, które w istocie rzeczy po szkole, przechodząc, wracając do domu, w istocie rzeczy kontynuują proces szkolny, nie mając specjalnie... Tak, i angażując w to jeszcze rodziców. A do tego jeszcze dochodzą rozmaite zajęcia pozalekcyjne, no bo trzeba przecież z naszego dziecka zrobić człowieka sukcesu. Jak o tym już w jednej z audycji wspominaliśmy, to właśnie wychylenie w stronę sukcesu, kariery, prestiżu, o czym już tutaj była mowa, takie nastawienie na to, żeby się wykazać, żeby pokazać się innym, żeby udowodnić innym lub sobie, że potrafię, że jestem w stanie, że zdobędę, że osiągnę. Towarzysząca temu ambicja, często przerost ambicji nad możliwościami, prawda? Profesjonalizm, ale także spodziewanie się pochwały, nagrody, to wszystko razem wzięte sprawia, że staramy się być best of the best, najlepszymi z najlepszych, a nie tylko dobrymi po prostu, prawda?
Czyli to jest bycie też dobrym to już jest bardzo niewiele.
Bycie dobrym się zbyt upowszechniło i zbanalizowało, to jest zbyt trywialne. Tu trzeba być w tej chwili nie tylko lepszym, ale najlepszym, z najlepszych.
Top of the top, szczęśliwym nie można być.
Tak, dobrze, kropeczka, odpoczywamy i na koniec po jednym zdanku podsumowania, pomyślcie Państwo o tym, co zrobić, żeby troszkę się oddalić od pojęcia pracoholizmu, żeby ono nas tak bardzo nie dotyczyło, dobrze? A teraz pogramy ciekawe co.
Podnosimy cię, upadamy, gubimy i znów szukamy, odchodzimy wciąż, powracamy, po drodze tam, gdzie zmierzamy, zarwiemy noc pod płótem szkła.
Radiu PIK. Regionalny punkt widzenia.
Pracoholizm dziś był, już mówię, naszym tematem, bo za chwilę kończymy. To jest ostatnia, trzecia część naszej dyskusji i króciusieńko proszę moich gości o podsumowanie, o takie złote myśli na cały dzień a propos właśnie pracoholizmu i takie odsunięcie jednak tego pojęcia od nas, żeby, bo każdy no, jednak nie chciałby być izmem.
To jak doktor Janera. Tak, jak krótko miałabym powiedzieć, to powiedziałabym, szukajmy poza pracą tych samych zaspokojenia, tych samych potrzeb, które zaspokajamy sobie w pracy. Chociaż oczywiście, jak mówię to i że to krótko w wypowiedzi, ponieważ jest to dość trudna robota, żeby pożegnać coś, co jest dla nas wartością, na rzecz poszukiwania tego gdzie indziej. No, w globalu na pewno się opłaca.
Ja bym dodała do tego, szukajmy wartości w sobie, a nie tylko porównując się z innymi i nauczmy się przede wszystkim odpuszczać i oddawać kontrolę na rzecz tego, co jest dla nas ważne.
A każdy właśnie, z nas bardzo ważna jeszcze myśl, oddawać kontrolę, bo to jest też, kontrola jest też istotnym czynnikiem tego pracoholizmu. Jesteśmy, cały czas pracujemy, mamy kontrolę. Tracimy kontrolę, jak wychodzimy, zamykamy drzwi pracy.
Ale to my się w każdej przestrzeni życia...
Po prostu.
No, nauczmy się być, tak jak powiedzieliśmy tutaj, szczęśliwi po prostu. Szukajmy tego, co nam daje szczęście.
No, ja bym chciał Państwu po prostu życzyć, żeby praca przede wszystkim sprawiała Wam radość i żebyście mogli się samorealizować w pracy, a jeżeli tak nie jest, to żeby po prostu praca była jedynie środkiem do szczęścia, na przykład w życiu rodzinnym, umożliwiała realizację tego szczęścia w życiu rodzinnym. Natomiast zachęcam też jednak do takiego higienicznego dzielenia sobie czasu pracy, zrobienia sobie po prostu jednego dnia właśnie bez myślenia o pracy, bez telefonu, bez internetu, gdzieś na łonie przyrody. To na pewno spowoduje, że w trakcie kolejnych dni zrobimy dużo, dużo więcej i tą stratę tego jednego dnia nadrobimy. I proszę zauważyć, że już powiedziałem stratę.
Stratę i nadrobimy.
Ja bym tylko dosłownie jedno zdanie dodała. Są takie badania, które pokazują, że właśnie ten jeden dzień bez laptopa, komórki ma dużo większą wartość niż 2 tygodnie urlopu z laptopem, komórką i ciągle na łączach.
No jak to się od tego oddzielić, to ja nie wiem, drogi filozofie, króciusieńko prosimy o podsumowanie.
Właśnie słowo weekend staje się anachronizmem dla pracoholików. Zanika pojęcie czasu wolnego, a może jednak warto byłoby na powrót odkryć ideę i wartość czasu wolnego, wolno płynącego, swoistego dolce far niente, czyli nierobienia. Odkryć wartość przyjaźni, odnaleźć jakieś hobby, nawet jeśli tym hobby miałoby być sprzątanie w piwnicy albo kopanie działki.
Też praca?
Też praca, ale w innej zupełnie formie przebiegająca. Wiemy o tym doskonale, że pracoholizm w wydatnym sensie jest funkcją perfekcjonizmu. Może warto byłoby jednak nie tylko zwolnić tempa, ale także uszczuplić nieco swoich perfekcjonistycznych ambicji, dlatego że nie da się z tego niedoskonałego świata zrobić doskonałości. A zupełnie na koniec, nieco żartobliwie, ale nie do końca, za Tadeuszem Bojem Żeleńskim chciałbym przypomnieć pewne jego stwierdzenie, które brzmi następująco. Dla pracy są zwykłe dzionki, a niedziela dla małżonki. To w kontekście czasu wolnego i tego, żeby nie zapracowywać się na śmierć, żeby znaleźć czas też dla siebie i dla innych. Bo przecież warto zwrócić uwagę, nie było też czasu już o tym powiedzieć, że praca jest też, praca przeradzająca się w pracoholizm jest też, bywa swoistą ucieczką od życia, jego utrapień, od obowiązków domowych, rodzicielskich, rodzinnych, małżeńskich. Także warto też zwrócić uwagę, że...
Można pracą dużo tłumaczyć, tak? Mhm.
Tak. Tłumaczymy sobie często, że nie mamy na nic czasu, bo jesteśmy wiecznie zapracowani, a tymczasem sami prowokujemy taką sytuację, nie chcąc wchodzić w pewne rejony życia, czy celowo je zaniedbując, bo nie czujemy się w nich dobrze, komfortowo czy odpowiedzialnie.
Drodzy Państwo, dużo myśli, prawda, do przemyślenia, do przeanalizowania i do zastanowienia się nad własnym życiem, bo czas ucieka, a gdzie to szczęście, prawda, i gdzie to nasze spełnienie, nie tylko materialne, no właśnie. Co nie znaczy, że pasjonatów nie kochamy, bo kochamy i ich podziwiamy. Ale to drobne rozróżnienie, zawsze jest taka cieniutka granica w każdej ważnej sprawie, prawda, której nie można przekroczyć. Miłego dnia życzę, żebyście się Państwo nie zapracowali dzisiaj i troszkę wolnego czasu Wam zostało. Bardzo dziękuję doktor Joanna Rajan, doktor Elżbieta Okońska, doktor Wojciech Trępała i doktor Piotr Domeracki. Dziękujemy, Ewa Domska, kłaniam się Państwu. Miłego dnia, do widzenia.